akademii Bieloruszy, księdza dziekana, księdza proboszcza i księży brzegniaków. Chcemy zawierzyć ich dzisiaj Bożej Dziewicy Maryi. Kochani, postawmy sobie pytanie, czy nie stawialiśmy Panu Bogu trudnych pytań. Panie Boże, czy Ty w ogóle istniejesz? Czy Ty interesujesz się nami? Czy Cię obchodzimy, zwłaszcza kiedy człowiek przeżywa różne trudności i zmagania? Czy jest ktoś, kto wpływa na losy tego świata i potrafi naprawić to, co człowiek zepsuje względem siebie, względem innych? I dzisiejsza uroczystość Narodzenia Najświętszej Marii Panny, patronki naszej parafii, jest taką szczególną odpowiedzią. Czyż nie mówi nam Bóg dziś dobitnie? Przecież czynam Cię w swojej dłoni. Istniejesz dzięki mnie. Daję Ci wskazówki w postaci przekazań, drogowskazy. Stawię na to w mojej drodze pasterzy, aby Ci wskazywali drogę najlepszą. Tak jak postawiłem na Twojej drodze Matkę mojego Syna, świętego Józefa i Oblubieńca, zwłaszcza mojego Syna Zbawiciela. Dzisiaj przeczytaliśmy Ewangelię, która zaczynała się od słów: z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. I może budzi się w nas pytanie, dlaczego akurat takie słowa, a nie może zamiast tych pasujących na Boże Narodzenie słowa, że z narodzeniem Maryi było tak. My wiemy, że Ewangelie milczą na temat okoliczności przyjścia na świat Maryi. Stara tradycja chrześcijańska pozwala nam przeżywać tę tajemnicę, to wielkie tęsknienie rodziców Maryi, Anny i Joachima, aby przyszło potomstwo, doczekali się wreszcie i jako rodzice witają z radością swoje dzieci. Może nie domyślają się, że ta, która przychodzi na świat, podobna jest do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Że ona właśnie przyniesie, będzie Matką Bożego Syna, przyniesie zatem dla nas wszystkich zbawienie. Uczestniczymy w tej radości jej rodziców, Joachima i Anny, jak adorujemy tę tajemnicę na obrazie głównym naszego Kościoła. Ale zarazem przeżywamy własną, osobistą radość, że Bóg zaczyna spełniać swoje obietnice dotyczące zbawienia każdego człowieka, również każdego z nas. Tak bardzo osobiście chcemy to dzisiaj przeżyć, doświadczyć. A równocześnie zagadkową postacią w pewnym momencie staje się święty Józef i jego odpowiedź, jego wahania. Czytamy bowiem: mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał jej narazić na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie, zagłębiając się może niekiedy w treść tego przekazu. Myślimy, co Maryja na to? Ona milczy, bo jak miała przekazać, jak wyjawić Józefowi, w jakich słowach zamknąć tę niewyobrażalną tajemnicę, że została wybrana na Matkę Syna Najwyższego. I oto czeka do nowego zwiastowania. Józefie, nie lękaj się. Przyjąć do siebie Maryję. A on upewniony, ochoczo podejmie to nowe swoje powołanie, by stać się opiekunem świętej rodziny, by wziąć do siebie Maryję, by stać się potem także żywicielem, obrońcą, opiekunem Jezusa, naszego Zbawiciela. I odtąd zajmuje on szczególne miejsce w historii ludu Bożego, stając się patronem całego Kościoła. Drodzy siostry i bracia, może niekiedy chcemy zbyt pochopnie odpowiedzieć Panu Bogu na trudności, które nas spotykają, tak po ludzku, na przewaj. A tymczasem Józef Święty nas uczy, byśmy podjęli refleksję, byśmy odpowiedzieli także dyskutując z Panem Bogiem na modlitwie, aby nasza odpowiedź była prawdziwie Boża, bo wtedy rzeczywiście jest w pełni ludzka, mająca na uwadze dobro nas samych, ale także i tych, którzy są obok nas. Jak to w mszy świętej mówimy, na cześć i chwałę Jego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Narodzenie Maryi zapowiada ziszczenie się Bożego planu zbawienia. I dlatego tę uroczystość mówimy historyczną z dawnych wieków. Przeżywamy tak bardzo osobiście dziś, tu i teraz, bo ona każdego z nas do głębi dotyka, bo to Bóg mnie wychodzi naprzeciw. To Bóg dzisiaj darzy mnie radością, nadzieją, a my biegniemy z wdzięcznością wobec Matki Najświętszej za jej wyjątkowe tak, za Boży plan, za to, że także w tej postawie Maryi uczymy się żyć, a zwłaszcza w postawie Józefa, który zaangażował siebie przyjąć do siebie Maryję i przyjąć jej Syna, Bożego Syna, dla nas wszystkich. Oto pierwszy powód, dla którego tutaj jesteśmy, by podziękować za Bożą Matkę, która przychodzi do nas jako Matka naszego Zbawiciela. Ale także jesteśmy tu po to, aby dziękować Panu Bogu za to, że nieustannie wychodzi nam naprzeciw w osobach pasterzy naszych, którzy do nas przychodzą, którzy jak Józef słyszą Boże zaproszenie i na to zaproszenie odpowiadają. Czcigodni księża jubilanci, dziś dziękujemy za tę wiarę wznieconą przez Waszą posługę, zbudzoną nadzieję, za zapaloną miłość w ludzkich sercach, że wraz z Maryją i Józefem przyjęliście do siebie Jezusa, aby podawać innym słowie i sakramenta świętych. Czcigodni jubilaci, zresztą to jest naturalne, nie życzą sobie, aby o nim mówić, więc nie powiemy o nich, co robili, gdzie byli. To znaczy, nie będziemy się rozwodzić nad tym, ale powiemy o tych wspólnotach, przez które przeszli ksiądz prawat Jan. Od Lipnicy przez Szczawnicę, studia specjalistyczne Akulu, potem Żyraków, Wojnicz, posługa w diecezji w Tarnowie. Ksiądz prawat Franciszek, Rzepiennik, Rożnów, Gorlice, Glinik, Wysoka, gdzie był proboszczem. Ksiądz Stefan, który w sposób szczególny tutaj z nami jest jako ten, który podjął życie zakonne przez posługę dla nowych powołań. Posługuje w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, gdzie jest budowniczym sanktuarium Zmartwychwstania Pańskiego, a obecnie przebywa w Stryszawie. I tę ideę, którą głosi jego zgromadzenie zmartwychwstańców, wciąż powtarza, abyśmy mieli nadzieję i siłę, i radość. Moi drodzy, w tym kontekście naszych jubilatów pytam przede wszystkim o siebie. Ojciec Święty Jan Paweł II w swojej ostatniej encyklice Kościół żyje Eucharystią mówi o znaczeniu Eucharystii dla życia każdego z nas. I dlatego dziś tutaj, patrząc na posługę naszych czcigodnych kapłanów i jubilatów, chcemy pytać o znaczenie i wartość mszy świętej dla każdego z nas. Mszy świętej, zwłaszcza niedzielnej. Kiedy patrzymy na statystyki w Polsce, widzimy, że nawet gratulują nam tego, że na południu Polski to i 60-70% chodzi do kościoła w niedzielę. A my się pytamy, a gdzie jest pozostałe 30-40%? Chcielibyśmy, żeby to się zamykało w 100%. I zdajemy sobie sprawę z tego, że tak wiele osób żyje na obrzeżach kościoła, że uważają, że Chrystus nie ma już nic do powiedzenia, że dadzą sobie radę bez Niego. I tutaj zwracamy się w kierunku rodzin. Trwa synod, piąty synod diecezji tarnowskiej, którego zadaniem jest także praca nad umocnieniem rodziny, odnowieniem jej oblicza. Troską usługi kapłańskiej objęty jest każdy z nas, ale też przede wszystkim rodziny. Doświadczył tego ksiądz proboszcz Jan, będąc przez całe lata w imieniu księdza biskupa w diecezji odpowiedzialnym za rodziny, za ich trwanie. za przygotowanie młodych do sakramentu małżeństwa. Jakże trzeba Panu Bogu dziękować za te niezliczone rekolekcje dla narzeczonych, dla małżonków, dla będących w kryzysie. To jest wszystko szczególnym darem Bożym dla każdego z nas. I stąd także w ciągu dalszym trzeba powiedzieć o zadaniu dla każdej rodziny, aby młode pokolenie wkraczające w dojrzałe życie odkrywało piękno tego związku z Chrystusem, piękno i wspaniałość rozmowy z Nim na modlitwie, sens życia z Panem Bogiem, aby tej przynależności do wspólnoty parafialnej, by tu szukać oparcia dla swoich decyzji, dla swoich praw, dla swoich myśli, zamiarów i planów. Kiedy po raz pierwszy wszedłem do kościoła w tym parku, ksiądz Jan, nawiasem mówiąc, w jednym z obrazków zamknął oblicze błogosławionej Marii Teresy Letuchowskiej. I właśnie na ołtarzu, tam gdzie dziś Matka Boża Nieustającej Pomocy jest, znalazł się obraz błogosławionej Marii Teresy, to było niedługo po jej beatyfikacji. Pytam się, skąd się wziął? Młodzi, którzy przygotowywali się do małżeństwa, przeżywali tak zwany kurs przedmałżeński, podzięce, duszpasterzy fundowali właśnie ten obraz, który może być zwiastunem obecności w naszych rodzinach idei apostolstwa i misyjności. Myślę, że wyrazem temu jest także obecność w parafii naszej tak licznych powołań i kapłańskich, i zakonnych, i misyjnych. Mamy tu pośród siebie także misjonarza, księdza Tomasza Atłasa. Jest gorąca pamięć o księdzu misjonarzu Andrzeju Kurku, czy o innych misjonarzach. Moi drodzy, to wszystko zaczyna się w rodzinie. Przy jubileuszu zawsze jest takie pragnienie, ażeby wzniecić w sercach młodych pójścia za głosem Pana. Są tutaj ministranci, lektorzy na pierwszym miejscu. A to wszystko zaczyna się w rodzinie. I dlatego kierujemy nasze myśli i wdzięczność pod adresem wszystkich rodzin parafii. I myślę, że dalej tak jest, księże Janie, że jak się wejdzie do któregoś domu, to czuje się taką rodzinną, życzliwą atmosferę, że w dalszym ciągu jest tak jak przed laty, czego wiele razy mamy możliwość doświadczenia. I w takich rodzinach zapewne wychowują się ci, którzy zakładają potem piękne swoje małżeństwa, swoje rodziny. I także nie brak takich, którzy decydują się, aby zaryzykować, by pójść za głosem powołania. Na drugim obrazku ksiądz Jan umieścił pod oblicze świętej Urszuli Letuchowskiej. Czasem na kolędzie mówiłem tak, czy chcecie fotografię mojej sąsiadki? Bo to patrzyli ze zdziwieniem, zdjęcia sąsiadki rozdanie. Proszę świętą Urszulę albo świętą błogosławioną Marię Teresę. A święta Urszula miała zwyczaj mówić tak, że to w dobie rocznicy niepodległości warto przypomnieć, że na kolanach świętych matek i świętych ojców rodzą się święci i bohaterowie ojczyzny. I naszym życzeniem jest tak, by tak samo w dalszym ciągu było również w naszej tymbalskiej parafii. Aby tutaj młodzi nauczyli się podejmowania takich decyzji zaskakujących nawet jak święty Józef. Zatem biegniemy myślą z wdzięcznością do wszystkich rodzin, zwłaszcza rodzin kapłańskich, sióstr zakonnych, aż zwłaszcza do rodziny księdza prawata Jana, do jego domu rodzinnego, do najbliższych, aby im także wyrazić modlitwę, podziękowanie i gratulacje i uwielbienie razem z nim Pana Boga za ten dialog, który prowadzili z Panem Bogiem, a dziś za ten dialog, który podejmuje ksiądz Jan i nasi diamentowi jubilaci. Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy przeżywał srebrny jubileusz pontyfikatu swojego, to zresztą często tego nawracał, mówił tak o tym swoim dialogu z Chrystusem. Każdego dnia odbywa się w moim sercu dialog Jezusa z Piotrem. a w duchu wpatruje się w łaskawe spojrzenie zmartwychwstałego Chrystusa. On, świadomy mej ludzkiej głodności, ośmiela mnie, bym z równością jak Piotr odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham, i bym podejmował zadanie, jakie On sam mi powierzył. Drodzy księże, jubilaci, patrzymy na Was z wielkim szacunkiem, jak na wielki dar. Dar Boży, dar, który również i Was samych obchodzi przed 25 czy 60 lat. I ten dar Bóg przekazał Kościołowi, powiemy także i tej naszej tymbarskiej parafialnej wspólnocie. Dlatego chcemy przede wszystkim Bogu dziękować za każdego z Was. Za to, że powołał Was do swojego kapłaństwa i towarzyszy Wam przez swoją łaskę we wszystkim, co czynicie na rzecz Królestwa Bożego. Dziękujemy Panu Bogu za to, że używa Waszych ust i rąk, gdy sprawujecie Eucharystię i wypowiadacie słowa rozgrzeszenia w sakramencie pokuty i pojednania. To posługuje się Wami, gdy udzielacie sakramentu chrztu, namaszczacie chorych, czy błogosławicie małżeństwa. Tylko On jeden wie, jak bardzo Wasz trud okazał się owocny dla rozszerzenia Jego Królestwa, Królestwa łaski, sprawiedliwości i pokoju. Sami zresztą wiecie, ile ludzi spotkaliście na swojej drodze życia. A może nawet ich imion już nie pamiętacie. A może nawet zapomnieliście sytuacji, w której pomogliście, pokazaliście, że Bóg jest blisko, że jest z nimi. Ale oni jednak noszą Was w swoim sercu. Noszą Wasz przykład życia kapłańskiego, obraz wierności powołania, to słowo usłyszane na ogonie, zaangażowanie w pracę z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi. A Bóg nieustannie przez Was mówił napotkanym: jestem z Tobą, ja Bóg, Chrystus, jestem z Tobą, blisko Ciebie. Są to sytuacje niekiedy bardzo zaskakujące, dlatego pozwolę sobie przytoczyć tutaj przykład z życia zmarłego w roku 2002 kardynała z Korei, z Wietnamu, Van Thao, arcybiskup Saigonu. Jeszcze zdążył się spotkać w Rzymie z kardynałem Wojtyłą i rozmawiał, pytał, jak to jest, gdy panuje reżim drogi Kościołowi, a kardynał Wojtyła powiedział mu: trzeba jedności, trzymać się, wierni ze sobą, wierni z pasterzami, pasterze z Ojcem Świętym. I to zabrał ze sobą. Niedługo później, po zajęciu południa przez północną Koreę, kiedy drogi system w stosunku do religii zapanował, on został zaproszony do dawnego pałacu prezydenckiego i powiedziano mu: już nie będziesz biskup, kapłan, Van Thao, tylko będziesz pan, Van Thao. I na 13 lat bez żadnego wyroku został zgarnięty, bez żadnej rzeczy osobistej, do więzienia. Napisał list do bliskich, że było przesłanie, to na to mu pozwolono, na najbardziej potrzebne rzeczy. Pasto do zębów, to uważano, że najpotrzebniejsze. A on napisał jeszcze, żeby mu przysłano lekarstwo na żołądek, który go boli, wino. Zrozumieli w domu, o co chodzi. Posłali buteleczkę maleńkiego lekarstwa z napisem: lekarstwo na żołądek. A on potem wspomina: nigdy nie zdołam wyrazić radości, jaka towarzyszyła mi każdego dnia, gdy przy użyciu 3 kropli wina i 1 kropli wody umieszczonych na dłoni odprawiałem mszę świętą. Kiedy głosił po latach uwolniony rekolekcje na Watykanie Ojcu Świętemu i zgromadzonym kardynałom i biskupom, opowiedział, jak został przewożony z więzienia do więzienia, wieziony, stłoczony z innymi więźniami na statku 1700 kilometrów Władowni stan bez okien, bez komfortu. A kiedy 1500 osób tam obecnych dowiedziało się, że z nimi jest biskup Saigonu, później Hoshimi, przyszli do niego, by prosić go o umocnienie, pokrzepienie, o nadzieję. A on, rozważając z nimi mękę Państwa, niósł pociechę i napisał tak potem, że ten statek, który był dla niego więzieniem, wydawał mu się najpiękniejszą katedrą, a towarzyszy niegoli powierzonym mu ludem Bożym. Tak w zaskakujący sposób Chrystus powiedział: jestem z wami. On potem dał wyjątkowe świadectwo właśnie tego. Na jubileuszu, które przeżywał ksiądz prawat Stefan, ksiądz prawat Stanisław i ksiądz prawat Franciszek, było tak, że ksiądz Stefan głosił kazanie za młody, a pod koniec powiedział do siedzących tu przy ołtarzu pozostałych jubilatów: a teraz wy powiedzcie, dajcie swoje świadectwo. I wtedy co było robić? Musieli to świadectwo złożyć. Pozostawiamy dzisiaj w sercu te świadectwa, które są zapisane także w naszych sercach, bo niejednokrotnie byliśmy uczestnikami tych spotkań i wypowiedzi. I zdajemy sobie sprawę, że również dziś, kiedy składamy Panu, drodzy jubilacie, gratulacje i najlepsze życzenia, to dla nas wyrazistym słowem jest nasze świadectwo życia. Niech Pan was umacnia na waszej drodze kapłańskiego posługiwania. Niech Matka Najświętsza prowadzi, będzie przyczyną radości. A zapytamy was, co byście nam wy dziś, drodzy jubilacie, chcieli powiedzieć? Co byście chcieli nam życzyć? I myślę, że te życzenia można byłoby zamknąć w słowach anioła, które anioł wypowiedział do świętego Józefa. A dziś skierowane są do każdego z nas. Nie lękaj się. I weź do siebie Maryję. Tak nas również przekonuje prymas polski kardynał August Lont, który powiedział w naszej ojczyźnie, że zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi. Tak nas przekonuje prymas Wyszyński, który powiedział: wszystko postawiłem na Maryję i nie zamknął się. Tak nas przekonuje święty Jan Paweł II. Totus tuus, Maryjo. Dlatego też, przeżywając tę uroczystość w kontekście odpustu Maryjnego, narodzenia Najświętszej Maryi Panny, dziś także, zdaje się, że słyszymy podobne życzenia z ust naszych drogich, czcigodnych jubilatów pod adresem każdego z nas, tak bardzo osobiście. Nie lękaj się. Weź w swoje życie Maryję. Niech wyrazi się to wszystko, ta nasza relacja do Matki Bożej w naszym codziennym życiu, którego symptomem niech będzie także ten częsty, a może nawet codzienny różaniec i anioł Pański, którym zamierzamy codzienność i apel Józefa Polski, czy też godzinki. Cokolwiek niech będzie adresowane przez Maryję ku chwale Najwyższego, tak jak życie naszych jubilatów. Weźmy do siebie ten apel, nie bój się, wziąłeś do siebie Maryję.